Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich jeszcze raz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy już tutaj, że jesteśmy dziećmi, że Bóg jest naszym Ojcem. I to jest jeden z takich biblijnych obrazów, jakimi Pan Bóg się posługuje, aby wskazać na tą szczególną relację, jaką Bóg chce, abyśmy z Nim mieli. I ta relacja między dzieckiem i ojcem, czy dzieckiem i matką, jest jedną z najbliższych, jakie mamy, prawda? Jakich możemy doświadczyć jako ludzie. Być dzieckiem albo być ojcem czy matką. Jest to jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka jest naszym udziałem tutaj na ziemi. Mówię oczywiście o takich normalnych rodzinach. Ale wiecie, jest jeszcze coś ponadto, jest jeszcze coś większego i coś bliższego niż bycie dzieckiem czy bycie ojcem. I wczoraj mogłem się o tym przekonać, że jest bliższa więź, głębsza więź, mocniejsza więź. Ale Boże Słowo również o tym mówi. I jednym z największych ludzkich pragnień, jedną z największych ludzkich potrzeb jest być kochanym. Ale jest być kochanym w taki szczególny sposób. Jest być kimś szczególnym dla kogoś. Wszyscy potrzebujemy tego, aby być dla kogoś kimś wyjątkowym. Bez względu na to, co posiadamy, co umiemy, jakie stanowisko zajmujemy, ale ze względu na to, kim jesteśmy. Chcielibyśmy być dla kogoś kimś szczególnym, tylko dlatego, że my to my. Jako osoba, czy mężczyzna, czy kobieta, i bardzo chcemy tego, żeby komuś na nas zależało, nie dlatego, że ma w tym jakiś ukryty interes, nie dlatego, że czegoś potrzebuje, ale tak bez powodu, po prostu. I czasami możemy zobaczyć, że ktoś jest w stanie zrobić dla kogoś innego bardzo wiele, a nawet wszystko, tylko ze względu na tą osobę. I w Bożym Słowie znajdujemy wiele różnych historii, wiele różnych sytuacji, w których Pan Bóg stara się pokazać nam, jak bardzo Jemu na nas zależy. I od samego początku, przez całe Boże Słowo, kiedy czytamy różne historie różnych Bożych ludzi, historię całego narodu, różne perypetie, jakie pojedynczy ludzie przechodzili, a nawet całe narody, to widzimy się, jak Bóg stara się pokazać nam i przekonać nas, że Jemu bardzo na nas zależy, na tobie i na mnie. I Biblia posługuje się różnymi historiami i różnymi obrazami, abyśmy mogli to zobaczyć. I jednym z takich najpiękniejszych obrazów, jakimi posługuje się Boże Słowo, jest oblubienica i oblubieniec. To, co mogliśmy wczoraj oglądać, a co ja przerabiałem w swoim domu i też w swoim życiu przez ostatni rok i mogłem widzieć pewne zachowania, mogłem patrzeć i na Sarę, i na Pawła, i obserwować to z bardzo bliska. I kiedy tak się widzi takie relacje, to wtedy też innego znaczenia nabiera to, co Bóg do nas mówi. I zupełnie inaczej widzimy też pewne rzeczy, pewne historie, pewne osoby czy pewne obrazy w Bożym Słowie. Oblubienica i oblubieniec. Myślę, że mamy świeżo jeszcze w pamięci ten obraz, prawda? Jest to bardzo bliski dla nas przekaz. dlatego że każdy z nas w jakiś sposób kiedyś tam się otarł o to, albo sami w tym uczestniczyliśmy, albo jako główni bohaterowie, albo jako ci, którzy byli bardzo blisko. I wiecie, kiedy patrzymy na oblubieńca, na oblubienicę, to w zasadzie niczego nie trzeba tutaj tłumaczyć, prawda? Wystarczy jedno spojrzenie i w zasadzie wszystko jest wiadomo. Wiemy dokładnie, o co chodzi, co się dzieje, co było wcześniej, co będzie dalej. Taki obrazek. Kobieta w bieli, obok niej elegancko ubrany mężczyzna. Tego nie można pomylić z niczym innym, prawda? Tego nie można jakby wziąć za coś innego. I Boże Słowo posługuje się też takim pojęciem jak oblubienica, oblubieniec. Jedna z ksiąg biblijnych bardzo często używa tego właśnie obrazu, czy tego pojęcia, prawda? Kiedy czytamy Pieśń nad Pieśniami, to tam w zasadzie cały czas jest mowa o tym i widzimy tam głównych bohaterów, czy uczestników tego, w jaki sposób się do siebie odnoszą. Po co Pan Bóg to pisze i po co chce, żebyśmy to czytali? Czy tylko po to, żebyśmy radowali się w swoim małżeństwie, czy radowali się swoją żoną, czy swoim mężem? Na pewno tak, ale myślę, że Bóg też chce pokazać, że On nie jest kimś, kto stoi z boku. I Boże Słowo też o tym mówi, że Bóg nie jest tylko obserwatorem, że Bóg nie jest tylko kimś, kto błogosławi, kto wyraża zgodę. Bóg jest w samym środku tych wydarzeń związanych z oblubienicą i z oblubieńcem. I wiecie, ten piękny obraz oblubieńca i oblubienicy Bóg przenosi na relacje z człowiekiem, z nami. I w Księdze Izajasza w 62 rozdziale w 5 wersecie czytamy tak: bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie Boże myślenie? Wyobrażacie sobie to, co się dzieje w Bożym sercu, kiedy padają takie słowa? Ja sobie zastanawiam się, jaką Izajasz musiał mieć minę, kiedy to zapisywał. To się nie działo w jakimś takim dobrym momencie historii Izraela. To nie było zapisywane, kiedy te relacje były takie dobre. To był trudny czas i dla narodu izraelskiego, i myślę też dla tej relacji tego ludu z Bogiem. Ale Bóg wypowiada, Bóg był w stanie wypowiedzieć takie niesamowicie osobiste, bym powiedział nawet intymne słowa w stosunku do człowieka. I możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest? Dlaczego ktoś taki jak Bóg, który, jak czytamy, mieszka w światłości niedostępnej, którego nie można nawet zobaczyć, do którego się nie można zbliżyć, którego nie można sobie nawet próbować wyobrazić. Ktoś tak wielki, tak święty, tak potężny przychodzi i wypowiada takie słowa, których nie wypowiada się od tak. Tak naprawdę to my jesteśmy w stanie wypowiedzieć to tylko do jednej osoby, prawda? Relacje, możemy mieć relacje z przyjaciółmi, bardzo bliskie relacje z dziećmi, ile by ich nie było, ale jest jedna niepowtarzalna relacja z jedną, jedyną tylko osobą, jaką mamy tutaj na świecie. I taką relację chce mieć z nami Bóg. Bóg mówi o takiej relacji. Bóg mówi o poślubieniu czegoś, czymś, co jest, czy mówi o czymś, co jest niesamowicie wyjątkowe. Bóg mówi o niesamowitej bliskości. Bóg tego pragnie. Wiecie, ale człowiek nie byłby człowiekiem, gdyby czegoś nie popsuł. Od samego początku, prawda? Kiedy tylko pojawił się człowiek na ziemi, musiał coś popsuć. I tak jest przez całą historię człowieka. I tak jest również w naszym życiu. I w następnej księdze, w księdze Jeremiasza, czytamy coś takiego. Czy panna zapomina swojej ozdoby, a oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie. Ta oblubienica, wiecie, ja sobie nie wyobrażam, żeby w takim momencie, przygotowując się do ślubu, oblubienica czy oblubieniec o czymś zapomnieli. Zdarza się, można tam zapomnieć o jakiejś ozdobie, o kwiatach, o różnych rzeczach, ale nie o oblubieńcu albo nie o oblubienicy, prawda? To się chyba nie zdarzyło. No zdarza się, że ktoś, nie wiem, ucieka, tak? W ostatnim momencie, no różne znamy historie, ale to nie wynika z tego, że ktoś zapomniał, że ma oblubieńca albo oblubienicę, że ma za tydzień czy za miesiąc ślub. Tym się żyje, o tym się myśli, z tym się kładzie spać i z tą myślą się człowiek budzi. Sarze się śnił ślub ileś miesięcy przed ślubem, że sukienka nie taka, że coś tam przypaliła, że różne historie. Co rano się dowiadywałem, co jej się śniło, bo ona tym żyła. Nie można o tym zapomnieć, prawda? A jednak my jako ludzie czasami zdarza nam się, że ta osoba, która powinna być najważniejsza, o której powinniśmy śnić, o której powinniśmy myśleć, czy chodzimy, czy pracujemy, czy się kładziemy spać, czy leżymy na łożu, jak mówi psalmista, myśleć, rozmyślać o Bogu. Wiecie, ale Bóg nigdy nie zrezygnował ze swojej oblubienicy, chociaż tak jak czytamy później w księdze Jeremiasza czy Ezdrasza, ta oblubienica nie była mu wierna. I też widzimy ten obraz w księdze Ozeasza też. Pan Bóg pisze o swoim narodzie, o ludziach, jak o niewiernej żonie, prawda? Myślę, że też znamy ten obraz i możemy się tylko domyślać, jak wielki ból Panu Bogu sprawia to, kiedy Go zawodzimy, kiedy oglądamy się za innymi rzeczami, podążamy za jakimiś atrakcjami czy pożądliwościami, jak bardzo Boga ranimy takim zachowaniem. Bóg mówi, Bóg już nie mógł się posłużyć mocniejszym obrazem niż właśnie tej oblubienicy, która nie jest wierna swojemu oblubieńcowi. Myślę, że doskonale to rozumiemy jako ludzie, prawda? Jak bardzo Bóg się czuje dotknięty, odepchnięty, wzgardzony. I myślę, że nie dziwi nas wtedy Jego gniew, jaki On wylewał na swój naród czy na pojedynczych ludzi, którzy w ten sposób się zachowywali. Ale tak jak powiedziałem, Bóg nigdy nie zrezygnował ze swojej oblubienicy. Używał wszelkich sposobów, jak czytamy w Bożym Słowie, wiele razy i wieloma sposobami Pan Bóg przemawiał do swojego ludu. Ale na sam koniec przemówił w sposób też szczególny. Pomyślmy, Jezus Chrystus opuścił niebo. Miejsce, gdzie cieszył się pełnią Bożej chwały. Nie ma lepszego miejsca do tego, żeby przebywać, prawda? I z drugiej strony, no nie ma gorszego miejsca chyba niż to, na którym my żyjemy dzisiaj. Ale Jezus zostawił to wszystko, co miał i przyszedł na ziemię. Na ziemię, które jest miejscem bólu, miejscem cierpienia, które jest królestwem Bożego przeciwnika. Po co? aby żyć jak człowiek i umrzeć męczeńską śmiercią. Wiecie, to wydaje się zupełnie niedorzeczne, prawda? Opuścić takie dobre miejsce, przyjść w takie miejsce jak nasz świat, po to, żeby umrzeć. Wiecie, Jezus musiał mieć naprawdę ważny powód. Czym się kierował? Co skłoniło go do takiego poświęcenia? Boże Słowo mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat. I odpowiedzią jest to, że Bóg umiłował po prostu człowieka. Bóg umiłował człowieka. W naszym, że tak powiem, środowisku zdanie banalne. Ale wiecie, my często mamy taką skłonność do bagatelizowania rzeczy, które znamy, o których wiemy, które są w zasięgu naszej ręki, które mamy na co dzień, które uważamy za takie naturalne i normalne i nikogo to ani nie zaskakuje, ani nie dziwi, ani przestaje budzić w nas jakiekolwiek uczucie. Czy ktoś dzisiaj rano był wdzięczny za to, że kiedy odkręcił kran, leciała woda? To takie normalne, prawda? Robimy to całe życie. Zapalamy światło, otwieramy lodówkę. To są normalne rzeczy. I wiecie, czasami jest tak z tą Bożą miłością. Bóg cię kocha. Bóg nas kocha. Jest fajnie. Ale to ta Boża miłość spowodowała to, że Bóg był w stanie, że Jezus był w stanie przyjść na ziemię. Kiedy patrzyliśmy na młodą parę, to wiedzieliśmy doskonale, co nimi kieruje, prawda? Jaki był główny powód tego, że oni przeszli jakąś tam drogę, że chcą być dla siebie kimś wyjątkowym, że są w stanie, są gotowi porzucić całe swoje dotychczasowe, często wygodne życie. Są gotowi opuścić najbliższe sobie osoby. Są w stanie opuścić rodzinny dom i rozpocząć podróż w nieznane. Wiecie, i ta wczorajsza uroczystość przypomina mi też, wiecie, jak ważni jesteśmy dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który posuwa się tak daleko, żeby nazwać Kościół oblubienicą. Jesteśmy oblubienicą. Nieczęsto używamy tego określenia, prawda? Ale ja często słyszałem z ust mojej córki, że ma narzeczonego, że ona jest narzeczoną. Wiecie, uroczystość zaślubin, ona też uświadamia nam, przypomina nam, że my też pewnego dnia wyjdziemy na spotkanie naszego oblubieńca, który tak wiele musiał poświęcić i tak wielką cenę zapłacić za swoją oblubienicę. Wiecie, ja się dziwiłem czasami, że Paweł potrafił przywieźć Sarę późnym wieczorem. Jechał specjalnie do Szczecina, żeby ją przywieźć do Międzyzdrojów i później musiał wracać do Łobza, chociaż musiał rano wstać do pracy i gdzieś jechać. Albo przyjeżdżał chociaż tylko na chwilę. Ja mówię, po co przyjechałeś? Nie było logicznego wytłumaczenia. Przyjechał do Sary, tak? Do Sary, przyjechał do Sary. Ale przecież to takie normalne, że chcemy być z kimś, kto jest dla nas ważny jak najdłużej, jak najczęściej. Bez względu na koszty, bez względu na odległość, bez względu na niewygody, prawda? Wiecie, ja tak pytałem go, chociaż ja doskonale wiem, bo ja też kiedyś miałem 20 kilka lat i też mi się zdarzyło, że jechałem do Radomia, czy leciałem pierwszy raz w życiu, leciałem samolotem w latach 90., co było dużym ryzykiem, bo jeszcze radzieckie samoloty były, na których wszystko się trzęsło, ale ja poleciałem, bo to było dla mnie ważne. Tak, jechałem pożyczonym od taty samochodem, jednego dnia 5 mandatów zapłaciłem, tak mi się spieszyło. No. Kiedy patrzymy na Jezusa, to możemy zobaczyć w Jego życiu takie momenty, kiedy widzimy, jak bardzo Mu zależało na nas. Ja nie mówię tutaj wcale o śmierci, ale takie krótkie wyrywki, krótkie obrazki, krótkie zdania z Jego modlitwy. Ojcze, Ewangelia Jana 17, rozdział 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Wiecie, to jest jakby kwintesencja bycia w małżeństwie. Być razem. Być razem. Gdziekolwiek to będzie. Co mi z tego, że będę mieszkał w pięknym domu, gdzie będę miał wszelkie wygody, kiedy będę sam. Człowiek z bliską osobą jest w stanie zamieszkać nawet w psiej budzie, żeby tylko być razem ze sobą. Tak to jest ważne. I Jezus również przeszedł bardzo długą drogę, bardzo dużo zostawił, bardzo wysoką cenę zapłacił. Nie po to, żebyśmy my sobie wygodnie żyli, nie po to, żeby nas uwolnić od chorób, od bólu, od cierpienia. To są gratisy, które mamy niejako przy okazji, ale głównym celem przyjścia Jezusa było to, żebyśmy mogli być razem z Nim, a On, żeby był razem z nami. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co będziesz robił w niebie? Ja czasami zdarza mi się rozmawiać z różnymi ludźmi, czasami z ludźmi wierzącymi i wiecie, wyłania się taki pewien obraz też. Nie wszyscy są jakby tacy zachwyceni tym niebem, no bo w sumie co tam będziemy robić? Będziemy siedzieć przy stole, będziemy ucztować, będziemy chodzić złotymi ulicami, będziemy śpiewać. W sumie nuda. Prawda? Na dłuższą metę, całą wieczność, ale główną atrakcją nieba nie są wcale złote ulice, nie jest wcale to, że tam już nie będzie chorób ani cierpienia. Wiecie, co będzie główną atrakcją w niebie? Tam będzie Jezus. My idziemy tam ze względu na Jezusa, bo my chcemy być tam, gdzie On, a On chce być razem z nami. Wiecie, kiedy Paweł jechał do Sary, albo Sara jechała do Pawła, ja nie myślę, że oni mieli gdzieś tam w głowie, że będą się nudzili. Prawda? No pojadę i co ja tam będę robił? Będzie późny wieczór albo brzydka pogoda. Nie ma czegoś takiego. Człowiek się nie będzie nudził z najważniejszą dla siebie osobą, z najbliższą osobą. Tego się nie da nudzić. To jest coś takiego niesamowitego, że nawet nie ma takiej myśli. Mogą robić cokolwiek. Mogą oglądać film, czytać książkę, spacerować, czy nawet siedzieć w milczeniu. Te rzeczy to są wszystko dodatki. Takie dodatkowe atrakcje. Osoby, które się kochają, cieszą się, że są razem. O to tutaj chodzi. Są razem. Cokolwiek robią, cokolwiek się dzieje, oni chcą być razem. I my też nie idziemy do nieba, żeby się rozerwać albo przeżyć niezwykłą historię. Nie idziemy do nieba, żeby się uwolnić od problemów czy chorób. My chcemy tam iść, bo tam jest Jezus, bo tam jest nasz oblubieniec, a On chce być ze swoją oblubienicą. Wiecie, to jest motywacja. To jest perspektywa, to jest motywacja do służby i do świętego życia. Apostoł Paweł, który przeżył nawrócenie, który przeżył zachwycenie do trzeciego nieba, jak czytamy w Bożym Słowie, przeżył zachwycenie do trzeciego nieba, do raju. Widział to, słyszał pewne słowa. Mówi, że pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Paweł nie mówi, że pragnę rozstać się z życiem i być w raju, bo tam jest fajnie, bo tam są piękne widoki, bo tam można sobie fruwać albo jeszcze coś innego. On powiedział, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. To jest nasz cel. To jest główny powód przyjścia Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Chcę być z Chrystusem, gdziekolwiek to jest, jakkolwiek to się nazywa. Jezus powiedział coś takiego. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Widzicie to? Chcę, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. O to tutaj chodzi. Ostatnia księga objawienia też mówi o oblubienicy. Ostatnia księga Biblii. Czytamy tam coś takiego. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Wiecie, nasze życie dzisiaj tutaj to jest przygotowanie. Przygotowanie do wesela, do ślubu, do zaślubin. Jezus też używał tego obrazu, prawda? Pamiętamy historię o 10 pannach, o pewnej gotowości. Powiem wam, że takie przedsięwzięcie jak ślub wymaga wielu przygotowań i wiele wysiłku. To się nie da tego zrobić od tak, że ktoś rano się obudzi i pójdzie na ślub. A przez cały tydzień, czy miesiąc, czy przez rok w ogóle nie będzie o tym myślał i nie będzie podejmował żadnych działań. Oblubienica musi się przygotować. Gdyby się nie przygotowała, nie byłaby gotowa. Ten czas, który dzisiaj mamy, bracia i siostry, to jest czas przygotowania na to najważniejsze wydarzenie w naszym życiu. Jeśli jesteś człowiekiem nawróconym, wierzącym, to nie ma ważniejszej rzeczy dla ciebie dzisiaj, jak ten moment, kiedy oblubieniec przyjdzie po nas. I ostatni werset, który dzisiaj przeczytam, również z Księgi Objawienia, czytamy tak. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Przyjdź. Jest w tym pewna taka niecierpliwość. Jest w tym pewne takie pragnienie, żeby to było już. Sara z Pawłem codziennie odliczali dni. Codziennie. mieli na telefonie jakąś taką aplikację, która im jeszcze 100 dni, jeszcze 50 dni, jeszcze 30 dni i wiecie, i w końcu ten dzień nadszedł. Zawsze jest tak, że ten wyznaczony dzień nadchodzi. Biblia mówi, że Bóg wyznaczył dzień. Dzień, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Wiecie, bracia i siostry, ten dzień nadchodzi. Czasami nam się wydaje, że to tak daleko jeszcze, że to w ogóle nie wiadomo, czy to jest prawda. Ale ten dzień nadchodzi i on nadejdzie. Bo tak powiedział Bóg. Dzień wyznaczony przez Niego nadchodzi. Wspaniały dzień, radosny dzień, najważniejszy dzień dla nas. Jakże warto się przygotować na ten moment. Jakże warto być gotowy. Jezus też o tym mówi, prawda? Żebyśmy czuwali, żebyśmy nie dali się zaskoczyć temu wydarzeniu. Żeby nasze biodra były przepasane, żeby nogi były obute, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy nie dali się porwać prądem tego świata, żebyśmy się nie zajmowali rzeczami niepotrzebnymi, a tym, co powinniśmy robić. Bóg daje nam dzisiaj na to czas. Dzięki Jego łasce możemy przygotować się, ponieważ On dał nam wszystko, co jest do tego potrzebne, do życia i do pobożności. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Wiecie, życzę nam wszystkim, sobie też, abyśmy, kiedy nasz Pan przyjdzie, mogli wyjść na Jego spotkanie, tak jak ta oblubienica, której niczego nie brakuje, która się przygotowała i która z podniesioną głową może witać swojego oblubieńca. Amen. Powstańmy do modlitwy.